Otwieram katechizmy Kościoła Katolickiego. Drodzy Państwo, dzisiaj właściwie kończymy rozdział o Piśmie Świętym w życiu Kościoła, w życiu każdego człowieka wierzącego. Przed nami rozdział trzeci, człowiek odpowiada Bogu, ale ten właśnie o Piśmie Świętym chcemy jeszcze raz niejako podsumować, mówiąc o jedności Starego i Nowego Testamentu oraz o tym, że Pismo Święte ma ogromne znaczenie w życiu Kościoła. Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. To ciągle czyniła nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska według starożytnego powiedzenia, że Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Ta właśnie typologia oznacza ten dynamizm zmierzający do wypełnienia planu Bożego, gdy będzie wszystkim we wszystkim, powie święty Paweł. Tak więc na przykład po tym powołaniu patriarchów, wyjście z Egiptu, tracą własnej wolności w planie Bożym, ponieważ są, w to wierzymy i tak uznajemy, pośrednimi etapami, które nas wprowadzają w tajemnicę tutaj już Nowego Testamentu, który to jakoś chce właśnie jaśnić. Więc raz jeszcze, to warto zapamiętać i sobie podkreślać ciągle. Pismo Święte, najbardziej znana pozycja książkowa, tak bym powiedzieć, na świecie. Nie ma innego druku tak bardzo ważnego i tak bardzo popularnego. Grecki termin zresztą biblos oznacza po prostu księgi. A więc Biblia, biblos to są księgi napisane i potem dane człowiekowi, dane ludziom. Przetłumaczono, jak wiemy, je prawie na 1500 języków i składają się z 72 części spisanych przez różnych autorów w różnych czasach, więc można powiedzieć, że to jest taka jakby mała utworzona biblioteka, taki przekrój przez dzieje. Biblia, czy raz to podkreślam, powtarzać warto ciągle, Starego i Nowego Testamentu, te dwie części. Termin testament to właśnie nic innego jak dokument, w którym spisuje się zazwyczaj ostatnią wolę. Pamiętamy, że nieraz mówi, że ktoś zostawia testament, prawda? Nieraz jest to zdziwienie, nieraz jest to coś normalnego, ale to jest ostatnia wola człowieka, jaką on pragnie przekazać. Czasami jest to przekaz jakichś tam dóbr, materiału, jakiegoś dorobku naukowego, jakieś tam może też i pamiątki rodzinne, coś ważnego, co chcemy po prostu zostawić po sobie. I to jest ta ostatnia wola człowieka tutaj na ziemi, przed wiecznością. I również właśnie Pismo Święte zawiera właśnie słowo, wolę Boga. Oczywiście, że Pan Bóg nie umiera, jest wierny, u Niego jest ciągłe teraz, dzisiaj, a niejako zostawia ten tekst, ten dokument człowiekowi, ludziom, jako coś bardzo ważnego, jakiś taki przekaz, prawda, można powiedzieć, na życie, ostatni, w sensie czasowym. Więc w ludzkich słowach informuje nas o tym, co Bóg chce nam przekazać. W Biblii testament znaczy również, i to jest ważne określenie, że Pan chce zawrzeć z ludźmi przymierze. Zawiera przymierze. I Stary Testament opowiada o tym przymierzu zawartym przez Pana Boga z ludem Izraela, a Nowy Testament mówi o Jego przymierzu już ze wszystkimi, którzy wierzą w Jego Syna Jezusa Chrystusa. A więc Stary Testament jest to takie przymierze pierwsze. Pan Bóg i Izrael, naród wybrany spośród innych. To też jest jakaś tajemnica. Natomiast Nowy mówi, że Bóg już zawiera przymierze poprzez swojego Syna ze wszystkimi, bez wyjątku. Co powie święty Paweł? Nie ma już Żyda, Greka, poganina i tak dalej. Wszyscy, jeżeli są w Chrystusie, są jednością. Zresztą bycie chrześcijaninem, my tak mówimy ciągle, zachwycamy się tymi pierwszymi latami, wiekami, kiedy nazwano wierzących w Chrystusa chrześcijanami, ale bycie chrześcijaninem to był paszport, to był dowód osobisty, to była jakaś legitymacja potężnego, no nie chcę powiedzieć klubu, bo to takie słowo może trochę w tym momencie, ale wystarczyło zapukać do drzwi, kto? Jestem chrześcijanin. I otwiera się drzwi w Galii, czyli można powiedzieć dzisiejszej Francji, na terenach Hiszpanii, Italii, tam gdzie powoli wchodziło właśnie, dochodziło chrześcijaństwo z terenów tutaj Bliskiego Wschodu. A więc to był ten znak rozpoznawczy. Życie, ale także i tutaj mówimy doktryna wiary. Więc cały tutaj teraz nazwany katechizm, prawda, który wyznajemy, to wszystko było opowiadane, przekazane i to stanowiło jakiś paszport do wejścia w inną kulturę, do zaufania innym ludziom. Tak więc Stary Testament, przymierze Pana Boga z Izraelem, z ludem Izraela. Mamy tam pokazaną historię narodu izraelskiego, relacja, opis stworzenia, opowiadanie o praojcach, którzy wspominają Abrahamie, Jakubie, Józefie Egipskim, też historie bardzo piękne. Potem mamy powołanie, powołujące Mojżesza. Bóg wyzwala swój naród z niewoli egipskiej, odnawia swoje przymierze z nim na górze Synaj, nadając mu właśnie wtedy dekalog, 10 słów, to wademekum, można powiedzieć, jak żyć. Jak żyć, by żyć tutaj w uczciwości względem Pana Boga i drugiego człowieka i się samego. Lud potem opisany, wędrujący przez pustynię do ziemi obiecanej, ta wędrówka trwająca tyle lat, oczyszczająca w pewien sposób ten naród. Lud wędruje, tutaj mamy znów znaczenie pustyni, to można byłoby kolejną katechezę jakoś mówić, przedstawić. Pustynia, więc miejsce próby, miejsce pewnego też i doświadcza samotności, a zarazem opatrzności Bożej, bo wiemy, że na tej pustyni człowiek nie został sam, naród wybrany, wędrując, został przez Pana Boga, ciągle była ta asysta, prawda, w tych znakach, ale także w tych konkretach, manna z nieba, przepiórki i tak dalej, a więc Pan niejako próbując nie daje też człowiekowi zginąć, umrzeć z głodu, zatracić się. I potem także mamy wędrówkę, potem mamy Izrael, ten królewski, prawda, pokazani królowie, którzy kierują narodem, no i władcy najbardziej znani, zapisani w historii, świat, to właśnie Saul, Dawid, Salomon. Potem królowie, którzy no niestety pokazują to, że czasem, albo i na dłuższy czas zapominają o Panu Bogu, to do nich Pan Bóg posyła proroków, którzy mają ich właśnie ominać. I tutaj mamy potężnych mężów, proroków, to Samuel, Jeremiasz, Izajasz. Następnie opisana jest władza, która upada. Państwo potężne zostaje podzielone. Część ludzi deportowana, obcy władcy przejmują panowanie nad Izraelem. Lud jednak czerpie siłę z wiary w Pana Boga i pisma właśnie z Starego Testamentu, które stają się tego przejmującym świadectwem, opisem. I tematem znów, który ciągle pojawia się na kartach Starego Przymierza, Starego Testamentu, jest nadzieja na przyjście Mesjasza. Mesjasz, Bóg, Zbawiciel, Bóg, który zbawia. To właśnie jest On, posłany od Boga, mający wyzwolić naród, a następnie wybawić wszystkich ludzi. Dlatego też starsze części Starego Testamentu są spisane w języku hebrajskim. Młodsze już, panującym wtedy w epoce helenistycznej, po grecku, ponieważ obejmuje on właśnie doświadczenia narodu wybranego z Bogiem na przestrzeni 2000 lat. Jest znacznie obszerniejszy niż nowy. Natomiast ten czas historii opisanej przez Nowy Testament, to jest około 100 lat. No i wreszcie to podsumowanie Nowego Testamentu, tego wypełnienia, dopełnienia Starego. Tutaj ciągle to powtarzamy. W ogóle Biblia, Nowy Testament, to nie jest biografia Pana Jezusa. To są tylko spisane niektóre ważne wydarzenia, które mają spowodować u nas właśnie ten proces wiary, proces zawierzenia, uwierzenia. To nie jest kronika żyć, to nie jest jakieś, prawda, curriculum vitae Pana Jezusa. Pamiętajmy o tym. Pan Jezus nie pozostawił po sobie żadnej właśnie kroniki, ani też żadnych listów osobistych, by sam napisał, podpisał. I dzieła historyczne z czasów jego życia zawierają bardzo wiele w sumie informacji na jego temat. Mamy przecież ten dowód życie, to mówimy, ukryte w Nazarecie, a przecież to jest prawie 30 lat. Ale jednak tak miało być, że Pan Jezus te szczegóły uważał, że nie one są aż tak ważne. Ważne jest potem to przesłanie tych ostatnich lat, miesięcy, dni. A więc szczegóły Jego życia i nauczanie z nami z Pisma Świętego, z części Nowego Testamentu, która mówi nam właśnie o Nowym Przymierzu i skupia się na tym, jak Pan Bóg zawarł to przymierze przez swojego Syna Jezusa. Stało się ono konieczne, gdyż ludzie, niestety, słabość, łamali stare przymierze. I jest ono wieczne i ostateczne, gdyż jest oparte na wierności samego Jezusa Chrystusa. Dlatego 20 ksiąg Nowego Testamentu zawiera słowa, czyny Jezusa, przepowiadanie apostołów, opis życia pierwszych wspólnot i to wszystko ukazujące, jakże wspaniale Kościół się rozrastał. W sensie nie tylko tym materialnym, że powstawały świątynie, to były też pierwsze te domy, które adoptowano na bazyliki, na kościoły, domus eklezji, prawda, dom kościoła, ale w sensie też ludzkim. To było najwspanialsze, że apostołowie i uczniowie uczniów głosili Ewangelię i przybywało wierzących Chrystusa. A obserwujący z boku, patrzący, tak jak mamy w Antiochii, mówili, patrzcie, jak oni żyją, jak oni się miłują. Kto to jest? Co za styl życia? Jaki to jest, prawda, mówimy teraz, ten rodzaj ludzi. Kim są? To są chrześcijanie, wierzący Chrystusa. I następowała ta właśnie potrzeba zainteresowania się prawdami wiary, no i potem proces, oczywiście Pan Bóg tu prowadzi, Duch Święty i sam Pan Jezus, Trójca Święta, Bóg w Trójcy Jedyny, że następował proces zawierzenia. I ja też jak tak chcę. Chcesz być ochrzczony? Chcę Chrystusa. I właśnie przybywało uczniów na całym świecie. A więc mamy 27 ksiąg Nowego Testamentu, słowa, czyny Jezusa, przepowiadanie apostołów, opis życia tych właśnie wspólnot. I czterech autorów, czterech ewangelistów. Każdy z nich niejako z własnej perspektywy spisał Ewangelię, czyli dobrą nowinę. To, co uważał, że najważniejsze, żeby przetrwało. Więc nie pisał tam jakichś różnych, już można byłoby, prawda, tysiące stron, każdy dzień pisać nawet. Przez te 3 lata, popatrzmy, jak niektórzy wędrowali, no to mamy prawie ponad 1000 dni. Na każdy dzień jedna strona, 1000 mamy stron, mogła być, gdyby tak opisywali, a dzisiaj, 25 marca, przeszliśmy tu i tu, tutaj Pan Jezus spotkał się, uzdrowił te. Nie, to, bo to nie było ważne. Ważne było te pokazanie tego, że właśnie przymierzem jest Jezus Chrystus. Mamy tutaj ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Dlatego też termin Ewangelia to jest dobra nowina, bo wszystko to, co Jezus powiedział i zdziałał, jest dobre. Dobre dla nas. I napełnia nas radością. Dlatego dobra nowina. Potem też listy apostolskie, większość listów Nowego Testamentu to oczywiście dzieło potężnego, mówimy, teologa naszego chrześcijaństwa, świętego Pawła, nawróconego Żyda, pochodzenia greckiego i rzymskiego, który właśnie nam wszystko, mówimy, poukładał, usystematyzował, wytłumaczył. No, gdyby nie święty Paweł, no to ma co w ogóle gdybać. Ale tutaj jest jego niesamowity wpływ. I potem także oczywiście święty Piotr, ten następca umiłowany, uczeń święty Jan, no i inni apostołowie. Czyli mamy Biblia, Słowo Boże. Cały Nowy Testament jest pisany w języku greckim, ponieważ to właśnie Pan Bóg, bez względu na ich zalety i wady, posłużył się pośrednictwem ludzkich pisarzy. To można powiedzieć było wtedy, no był taki, a nie inny język królował, wybrał taki, a nie inny, prawda, takie, a nie inne pióro i aramend grecki i to pozostało. I przekazuje nam swoje słowo, swoją wolę i to jest właściwie, to on jest właściwie autorem Biblii, ale służył się ludźmi, którzy to spisywali. Stąd jest ona nie tylko słowem ludzkim, lecz słowem Bożym i dlatego też nazywamy ją słusznie Pismem Świętym. Święte Pismo, a więc nie pismo urzędowe, nie pismo prawda, wojewody, prezydenta, premiera, króla, ale Pismo Święte pochodzące od Boga. Pisma tak stare jak Biblia oczywiście nie jest łatwo nam zrozumieć. Czasami mówimy, że są różne interpretacje tego samego pisma przez różnych teologów. Dlatego też Kościół podjął się tego zadania, by nam pomóc w zrozumieniu tegoż właśnie pisma. Więc nas obowiązuje to, czego Kościół nas w tym względzie ucza. I często i staranna, mówimy, lektura Pisma Świętego pozwoli nam lepiej poznać i pokochać Pana Boga. Więc to dzisiaj chcemy sobie jeszcze raz uzmysłowić, podkreślając Pismo Święte w życiu Kościoła. A więc zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako objawienie Boże. Tutaj centralne miejsce oczywiście zajmują jeszcze raz cztery Ewangelie. Podają one najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa, Jego naukę i opis Jego czynów. Dwie z nich są dziełem apostołów, a więc świadkami najbliższymi, którzy byli świadkami publicznej działalności mistrza z Nazaretu. To jest sławny już celnik Mateusz, do którego Pan przyszedł, którego powołał niejako, trzeba powiedzieć, zwolnił go z pracy. Od razu przyszedł i on pracował, działał jako celnik. Oczywiście to już inna historia. Niebiany, znienawidzony przez naród, który był przecież pod panowaniem innego imperium, prawda, rzymskiego. Człowiek, który był takim współpracownikiem, można powiedzieć takim jakby TW ówczesnego cesarstwa rzymskiego, taki współpracownik tajny, zbierał bowiem przecież informacje pewnie i różne wiadomości, bo przecież wiedział, kto pracuje, gdzie pracuje, jakie ma dochody, no i zbierał, pobierał te podatki, a wiem, że to nie jest przyjemna sprawa dla nikogo od wieków, ale popatrzmy, wielka kariera, może miał pieniądze, na pewno miał pieniądze, był majętnym człowiekiem, bo przecież zawsze okupant płaci takim właśnie ludziom i od razu wystarło. Pan Jezus przyszedł, spojrzał na niego, zostawił wszystko. Poszedł za nim. W tym momencie wybrał właśnie, czuł to święty, wiara, że idzie za Chrystusem. Zostawił całe te swoje biuro, wyobraźmy teraz jakiś tam, prawda, deweloper czy ktoś, wszystko zostawia, co ma i idzie właściwie w nieznane. Ale taka była siła i moc powołania. Zostawia wszystko. Więcej szczegółów nie znam, ale co możemy wyobrazić. Całe to biuro zamyka, idzie za Chrystusem. Święty Mateusz, dlatego jest świadkiem tu bezpośrednim. Święty Jan, oczywiście umiłowany w jakiś sposób. Najmłodszy i też taki obdarzony taką wrażliwością. Pisuje potem to wszystko w jednym kluczu. Miłość. Miłujcie się. Szybuje, jak mama symbol, przecież ewangelista, jak ten orzeł, szybuje nad te wszystkie sprawy, te zależności ziemskie i tak dalej, szybuje nad wszystkim, czy z wysokości właśnie orła ogarnia to nauczanie w kluczu miłości. Bóg jest miłością i tu jest odpowiedź. Jak ją odbierzecie, to już wasza sprawa, można powiedzieć, ale pamiętajcie, Bóg jest miłości. Zresztą mówią przekazy, że do końca swojego życia takim był, wiadomo, starcem w tych czasach, ale można powiedzieć, jak refren powtarzał to właśnie miłość, miłość, miłujcie się, bracia. Można powiedzieć, że zarzucano, że nie opowiadał już na koniec, tylko powtarzał to słowo. Więc Mateusz i Jan, no i potem Marek, uczeń Chrystusa, ale towarzysz świętego Pawła. Ciekawe, że właśnie Paweł zostawił listy, a Marek napisał Ewangelię i potem także bliski współpracownik świętego Piotra i Łukasz. Historyk, zdolny, lekarz, oświecony, oczytany, wykształcony i także przyjaciel i towarzysz świętego Pawła. A więc popatrzmy, jak tutaj Pan Bóg działa przedziwnie. Paweł, prześladowca, Szaweł, nawrócony, niesamowicie energetyczny, niesamowicie obudzony do tego, by głosić właśnie tego Chrystusa. Sam się nazywa apostołem i to ma tą pewność, że tak się może nazwać, no i jego uczniowie mają taki wpływ, bo przecież streszczają, piszą dobrą nowinę, Ewangelię. I tutaj ma, jeszcze raz powtarzamy, Ewangelie są centralne miejsce zajmują, ale to nie jest kronika, to nie jest podręcznik historii Jezusa Chrystusa, Jego życia, ale najważniejsze pokazują wydarzenia po to, abyśmy uwierzyli. A więc Jego nauka, opis Jego czynów po to, aby każdy z nas uwierzył. I tutaj mamy w Nowym Testamencie ważne miejsce też listów, co już była mowa, a więc listy niejako pisane do konkretnych wspólnot, bo mamy do Rzymian, już te wspólnoty nie istnieją, do Efezjan, do Kolosan, to też jest taki dowód na to, popatrzmy, jak Pan Bóg tu jest przewidujący, ale to wszystko się zmienia. Wspólnoty w Efezie, w Kolosach, już ich nie ma, Filipian, też już nie ma, to jest obecna przecież Turcja, a więc muzułmanizm. Wszystko przeszło, ale są nowe kościoły, nowe wspólnoty i do nich to samo słowo się kieruje. Być może i tak kiedyś będzie, no nie wiem. Mówi się, że Europa, no właśnie, Europa się laicyzuje, Chrystus odchodzi z Europy. Być może kiedyś będzie moment taki, że będziemy mówić, że gdzieś tam właśnie kiedyś było chrześcijaństwo, a teraz centrum jest właśnie w Azji, w Wietnamie, może w krajach afrykańskich. To jest takie myślenie oczywiście ponad Panem Bogiem. Pan Bóg dobrze wie, jak kierować losami narodów. My jesteśmy w tym położeniu szczęśliwym, że mamy tutaj nasz kraj mocno osadzony także właśnie w korzeniach chrześcijańskich i mamy ten punkt odniesienia bardzo mocny, szczególnie mamy świadków ostat przecież czasów święty Jan Paweł II, święta siostra Faustyna i wielu, wielu świętych. Ale jeszcze raz wracając, to są listy, które są tym nauczaniem. No i właśnie tylko też tym wszystkim, którzy rozpoczynają drogę życia chrześcijańskiego, wprowadzenie w chrześcijaństwo, to im właśnie się zaleca lekturę Biblii, by rozpocząć od Ewangelii i dziejów apostolskich. Więc gdy w którymś w naszym sercu, że teraz się taka potrzeba, chcę przeczytać Słowo Boże, to Pismo Święte, rozpocznij jednak od Ewangelii, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, potem dzieje apostolskie, a potem rozpocznij od Księgi Mądrości i Księgi Przysłów. To dużo pomoże zrozumieć dalej teksty Pisma Świętego. Dlatego też, bo jak mówimy Księgi Starego Testamentu, to jest zapis wydarzeń zbawczych, zmagań bohaterów biblijnych. Te zmagania to są zarówno z Panem Bogiem, jak i siłami, które odrywają od Pana Boga, przeszkadzając w pełnieniu Jego woli. Biblia mówi wiele o Bogu, objawiając Jego tajemnice i Jego przymioty. Mówi o człowieku, ustalając najdoskonalszą skalę właśnie Jego ceny. Popatrzmy, od wyniesienia Go aniołów po Jego upadek. Mamy tu raj, ten biblijny opisany. Potem mamy oczywiście Kaina, potem Saula i wreszcie te negatywne przykłady Judasza. A więc Biblia mówi nam również o potędze zła i metodach jego działania. Pismo Święte poprzez bogactwo treści, które są opieczętowane autorytetem Boga, staje się jedynym, niepowtarzalnym, nie mającym konkurenta, czym? Podręcznikiem mądrości. Ale raz jeszcze powtarzamy, nad Pismem Świętym czuwa Urząd Nauczycielski Kościoła, który właśnie mówi nam, jak rozumieć, jak interpretować Pismo Święte, a więc nie możemy sobie wziąć Pismo Święte, siąść na kamień, czytać sobie i według mnie to jest tak, a to wszystko. Ja uważam, że nie. Jeżeli pierw to jest wielkie przygotowanie, studium nad Pismem Świętym, ale potem korzystaj z komentarzy już o ludzi, można powiedzieć, mądrzejszych, którzy to mają wszystko już przestudiowane, przemyślane, dają na te vademecum, a więc te pójdź za mną, te kroki w interpretacji Pisma Świętego. Nigdy nie starajmy się jakoś tak pod naturszczykowsku interpretować, a to dla mnie to jest, ja sobie siądę i sobie będę, według mnie to jest to i to mi mówi, więc tak i tak będę robił. Nie. Z tego się starajmy nie czynić. I cały czas święty Hieronim nam powtarza, kto był w Ziemi Świętej, to widzimy jego grotę, jakie to małe miejsce, gdzie on był i tłumaczył Pismo Święte. Wielki teolog już w IV wieku napisał, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego też tyle wysiłku biblistów, cała tutaj ta inicjatywa szkoły biblijnej, by czytać Pismo Święte, by ono trafiało do naszego życia, jest właśnie po to, żeby bardziej zrozumieć wiarę, by przygnąć do Pana Jezusa. Oczywiście my nie przesadzamy, nie mówimy, że tylko właśnie sola, skryptura, tylko Pismo Święte daje tutaj, że tak powiem, poczucie sensu i wypełnienie naszej wiary, ale on nam pomaga, jest tym skrzydłem, prawda? Więc Pismo Święte i sakramenty budują naszą wiarę. I rzeczywiście od jakiegoś czasu widać, że wzmożony jest taki ruch, by czytać Pismo Święte. Są organizowane różne kursy duchowościowe, nawet i wakacje z Biblią. Widzimy, że nawet i w domach, jak chyba lepiej to wszystko wygląda, że czytam Pismo Święte. Prawie każdego dnia są takie osoby, więc tego się trzymajmy.